Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, jedynej prowadzonej na żywo audycji poświęconej w całości świadomym snom i śnieniu w ogóle. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a i kabla telefonicznego są z nami olejronauci Robert, Kamil oraz Kinga. Dobry wieczór wszystkim.
Witam.
Dobry wieczór.
A tematem przewodnim dzisiejszej audycji będzie osiąganie sukcesów w sporcie dzięki świadomemu śnieniu. Jak to możliwe, tego dowiecie się Państwo już dziś, ale zanim przejdziemy do tematu, tradycyjnie podam nasze kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja, jak prawie zawsze, realizowana jest w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również wysyłać pytania i komentarze na nasz numer gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Do startu, gotowi, start i lecimy, a pierwszy na mecie zameldował się Kamil.
Tak jest. Startujemy z naszym dzisiejszym, powiedzmy tutaj, dynamicznym tematem. No, LDA i sportowe zmagania. Jednak pozornie zdawałoby się, że to są dwie dziedziny takie, które mogłyby się wykluczać, bo jednak to ma wspólnego relaks, wypoczynek czy medytacja z intensywnymi treningami, w których jednak angażowane są, powiedzmy, nie tyle może jakieś nasze predyspozycje takie mentalne, to po prostu wyuczone odruchy, które powtarzamy, żeby osiągnąć sukces, pokonać rywala, czy pomóc jakby tutaj współzawodnikom. Będę dzisiaj opierał się o dwa teksty. Co prawda bardzo trudno jest tutaj jakby było mi przebrnąć przez niektóre zagadnienia, ponieważ jeden jest w języku angielskim, drugi jest w języku niemieckim. Niemniej postaram się trochę tutaj, postaram się trochę tutaj powiedzmy takie naukowe podejście do zagadnienia świadomego śnienia wykorzystywanego w sporcie przez sportowców w różnych konkurencjach. Zacznę od tego artykułu, który ukazał się w języku angielskim. Ukazał się on na łamach magazynu Journal of Sports Science. Autorem tego artykułu jest dr Kelly Bulkley, pracownik wieloletni Uniwersytetu w Kalifornii. Między innymi tutaj współtworzy dla tygodnika Psychology Today. Co on tutaj napisał ciekawego? Belki podawał tutaj badania psychologów niemieckich, którzy są pionierami w dziedzinie tutaj stosowania, powiedzmy, no jedne znane takie nam przypadki najwcześniejsze, kiedy starano się tutaj wyeksponować jakby te doświadczenia związane ze świadomym śnieniem i związać się tutaj bezpośrednio, przełożyć się tutaj na wyniki sportowe. Są to badania, które prowadzone zostały właściwie w latach 50. i nieco później. I to jest taki okres, kiedy właśnie nauka niemiecka, psychologia niemiecka zaczyna się kierować w tę stronę. I tutaj podaję trzech badaczy, nazwiska trzech badaczy psychologów niemieckich, mianowicie Tadas Sambrys, Daniel Erlachel i Michael Schredl. Prowadzili oni pewien eksperyment, który miał udowodnić tutaj założenia, że świadome śnienie jest tutaj sprzyja, powiedzmy, jest jakby tutaj takim sensorem, wspomagaczem do osiągania lepszych wyników w sporcie. Wyniki wykazały, że pewne zachowania na poziomie mentalnym w trakcie określonych symulacji, takich jak to możemy na przykład doświadczyć między innymi w świadomym śnieniu, te zachowania fizyczne są takie same pod względem neurologicznym, jak zachowania wykonywane w świecie świadomie, w świecie realnym. Tutaj bardzo często w tych głównie anglojęzycznych wersjach, kiedy jest mowa o świadomym śnieniu, posługują się oni terminem właśnie nie tyle lucid dreams, tak jak my sobie tutaj tłumaczymy, ale w tych tekstach psychologicznych są to vivid dreams albo gdzieś tutaj jeszcze widziałem, że jasne sny. To akurat jakby tak dosłownie można tłumaczyć, to są właśnie te sny, w których zachowana jest świadomość, te sny są barwne i no jednak wyróżniają się na tych innych snów, kiedy nie mamy kontroli. Jeżeli chodzi o te badania naukowe, powiedzmy szczerze, nie mają one jakby ogromnej rangi z tego powodu, że była to bardzo mała skala uczestników, którzy brali udział w tym badaniu, no bo to było właściwie tylko jedna próba. 68 uczestników wzięło udział w tych badaniach, które miały wykazać tutaj te skutki działań odruchów wykonywanych zarówno w świadomym śnieniu, jak i przełożenie na realne tutaj zachowania. 68 uczestników brało udział w tych badaniach. 32 mężczyzn i 36 kobiet, którzy tutaj właściwie też nie było do końca, to nie był do końca sport, to były raczej pewne odruchy. Była to stworzona pewna aplikacja tam, nie pamiętam dokładnie, na komputerze i należało wykonać określone sekwencje palcami na ekranie dotykowym. Podzielono ich tutaj na cztery grupy, i to jest właśnie bardzo istotne. Cztery grupy różniące się tutaj techniką, jakby, którą tutaj wykonywali. Pierwsza grupa bazowała na faktycznej praktyce fizycznej. To znaczy siedzieli tutaj po prostu dzień w dzień przy tej aplikacji, wykonywali te ruchy, te gesty, musieli zapamiętać jakiś tam układ tych gestów, były bardzo skomplikowane i zmienne, ale ten schemat się gdzieś tam powtarzał cały czas i po prostu ćwiczyli sobie na żywo, tylko na żywo. Druga grupa również podejmowała faktyczną praktykę, z tym, że już nie na poziomie fizycznym, tak jak tamci, którzy siedzieli przy tych komputerach, ale ta praktyka miała charakter umysłowy, to znaczy właściwie odtwarzali sobie filmik, nie wykonywali tych ruchów na ekranie monitora, mogli sobie coś tam rysować, mogli sobie oglądać, wiedzieli w każdym razie, jak to trzeba zrobić, ale nie ćwiczyli tego w praktyce. Trzecia grupa, i tutaj była właściwie bardzo, no to jest wyeksplorowany ten wątek, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej audycji. Chodziło tutaj o praktykę podejmowaną w trakcie świadomego śnienia. Oczywiście tym uczestnikom pomagano osiągnąć świadomy sen, no to nieco później. I czwarta grupa była grupą kontrolną, która w ogóle nie miała żadnej praktyki, w ogóle była w ciemno, nie wiedziała za bardzo, jak mają wyglądać te reakcje, których się od nich spodziewają. Ta grupa była stworzona po to, żeby porównać z nią efekty wszystkich pozostałych trzech grup, żeby zaobserwować, jakie odnoszą wyniki. Oczywiście tutaj no, należy przyznać, że przodowała grupa pierwsza, która ćwiczyła tutaj właściwie fizycznie. Natomiast, co bardzo istotne, ta grupa druga i trzecia nie różniły się między sobą zbytnio, jeżeli chodzi o te wyniki, to jeszcze właściwie nie były jakby bardzo daleko od tej grupy pierwszej. Znacznie odsadziły tą grupę kontrolną. Także wniosek, jaki nasunął się naukowcom, był jasny, że jednak mimo wszystko zarówno świadome śnienie, jak i jakieś praktyki, powiedzmy, umysłowe, mają znaczenie w takich tutaj, powiedzmy, czynnościach wykonywanych później fizycznie, bazujących na jakichś ludzkich odruchach, ludzkich wyuczonych nawykach. Oczywiście badanie nie było wystarczające. Ciężko pod takim względem, po takim badaniu stwierdzić, czy praktyka LD jest mimo wszystko lepsza czy gorsza niż inne formy praktyki, no bo jednak te grupki, jeżeli podzieli te 68 uczestników na 4 różne grupy, to jednak tych uczestników w grupie docelowej nie było zbyt wielu. To były raczej badania mimo wszystko jakościowe, a nie ilościowe. I tutaj co jeszcze warto zauważyć, no mimo wszystko, mimo tego, o czym wspomniałem, że nie do końca właściwie wiadomo teraz, która technika ma największe szanse, no to jednak mimo wszystko jest to jakiś sukces, ponieważ zaobserwowano, że jednak te efekty wydajności no są mimo wszystko dostrzegalne. I to, co bardzo ważne, bo właściwie ten eksperyment zrodził kolejne pytania, które będą pewnie w przyszłości będą pewnie rozwiązywane, myślę, niedalekiej, no bo samo to badanie było wykonywane bodajże, zaraz zobaczymy, w 2009 roku, także no tutaj jednak to jest już 8 lat temu, świat naukowy możliwe, że już dojrzał też do tego, żeby spojrzeć na tę dyscyplinę nieco poważniej i oczywiście tutaj szukać jakiegoś zastosowania w życiu codziennym, co właściwie dla wielu praktykujących świadomości nie jest takim tutaj głównym czynnikiem decydującym o podejmowaniu tych praktyk. Powstało kilka takich pytań, między innymi jakie umiejętności fizyczne można najlepiej wyszkolić w trakcie LD, no bo tak naprawdę to było ruszanie palcami po monitorze, po ekranie, a jak bardzo jesteśmy w stanie, powiedzmy, jak bardzo zaawansowane techniki jesteśmy w stanie wykonywać po takich ćwiczeniach, które po wcześniej odbędziemy w trakcie symulacji naszego świadomego śnu. Innym pytaniem, którym warto by się pokłonić, jak głębokie i długotrwałe są te skutki ulepszenia, czy właściwie to jest nawyk, który ma taką samą wartość pod względem trwałości, jak te wyćwiczone w drodze wieloletnich żmudnych ćwiczeń, czy mają w ogóle jest jakaś skala, którą można to porównywać, czy są to tylko takie nawyki, które powiedzmy bazują gdzieś na naszej pamięci krótkotrwałej, a które później się gdzieś tam rozmywają. Jak jeszcze trzecie pytanie, no tutaj takie najistotniejsze chyba później dla sportowców, jakie są najlepsze metody na osiąganie LD, które mogłyby potem pomóc poprawiać im te wyniki sportowe, bo być może jest też tak, że wybór metody samego osiągnięcia LD ma również wpływ na jakość ćwiczenia, które zostało potem z nim stosowane. Jakie są zastosowania praktyczne takiego LD w treningach sportowych? No tutaj autor artykułu skupił się na czterech takich podstawowych zastosowaniach. Omawia cztery kwestie. Pierwsza, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której sportowcy o wysokich osiągach mogą ćwiczyć niebezpieczne i ryzykowne procedury, rozwijając umiejętności na skrajnych, bym powiedział, w tej progach ich możliwości czy wytrzymałości. Czyli no nie myślę, że właściwie jest to dosyć bezpieczna forma praktyki, to jednak tutaj też to, co ważne, no mogą sobie tutaj zapewnić, no nie każdego stać, na przykład też, to oczywiście różne dyscypliny sportów, ale też nie każdego stać na jakieś codzienne treningi, powiedzmy na przykład na korcie tenisowym, jakimś zawodowym, zwłaszcza zimą na przykład. A tutaj jednak mogą tę praktykę kontynuować, czyli budują sobie pewną przestrzeń, w której ćwiczą, tworzą też, powiedzmy, tutaj na bazie swoich myśli, jakiś sprzęt, który w realnym świecie może być bardzo drogi. Oni mogli go tam dotykać w życiu tylko parę razy, a jednak wiedzą, jak to działa, więc są w stanie odwzorować go w tym świecie i myśli. Także jest to tyle właściwie wygodne i warte tutaj stosowania, że nic nas nie kosztuje. Drugie zagadnienie praktycznego zastosowania świadomych snów, no oferuje to właściwie, otwiera furtkę różnym poszkodowanym sportowcom możliwość kontynuowania ich szkoleń, rozwijania umiejętności, na przykład podczas urazów czy rehabilitacji, kiedy mają jakiś krótki epizod, są po prostu wyłączeni z tych zmagań, a to pozwoli im na zachowanie pewnej tutaj, bym powiedział, swojego miejsca w tej hierarchii sportowej. najmniej wypadnięcia z rytmu ćwiczeniowego. Trzecie zagadnienie, wiąże się właściwie z tym, o czym mówiłem, umożliwienie sportowcom, ciężko przetłumaczyć, upośledzonym powiedzmy skutecznej praktyki w sporcie, czyli to są na przykład sporty osób niepełnosprawnych, bo jak wiadomo też jest to modna praktyka i to pokonywanie różnych tam barier, powiedzmy, których dokonują w świecie rzeczywistym, no jest jeszcze bardziej spektakularne na etapie świadomego śnienia. I czwarty aspekt, który został poruszony w artykule, czwarta zaleta zastosowania praktycznego świadomego śnienia w sporcie, to zapewnienie sportowcom potężnych środków psychologicznych, skoncentrowanie się na umyśle, aby uzyskać jak najbardziej wydajne wyniki. No i tutaj trzeba przyznać, że no faktycznie to jest ogromne, potężne narzędzie, można powiedzieć i manipulacyjne, bo poniekąd sami sobą manipulujemy, zyskujemy pewność siebie, ogromną pewność siebie, bo jednak kiedy już mieliśmy z czymś do czynienia, to jasna sprawa, że jesteśmy skłonni bardziej nieco zaryzykować, jesteśmy pewni swoich umiejętności, chętniej podejmujemy ryzyko i być może częściej dzięki temu możemy osiągać sukces. To tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy artykuł, bo przeczytałem tutaj, powiem szczerze, ja nie jestem jakimś tutaj ekspertem od sportu, natomiast przeczytałem internet z nadzieją na znalezienie jakichś ciekawszych artykułów. Ten drugi, który dostałem w swoje ręce, miał charakter jeszcze bardziej naukowy, powiedzmy, i bardziej tutaj posługiwał się autor językiem z terminologią z zakresu psychologii, co dla mnie może w niektórych miejscach jest trudne, ale postaram się to przetłumaczyć na tyle, żeby tutaj jakoś zachować pewną jasność i to, co autor miał na myśli, ten artykuł. Artykuł Paula Todeya z Uniwersytetu Goethego w Niemczech. Artykuł, i tutaj bardzo mnie to zaskakuje właściwie i to mnie uderzyło, że te badania współczesne, o których czytamy gdzieś tam amerykańskich naukowców, rok, nie tylko amerykańskich, ale powiedzmy, a naukowców z XXI wieku, to tak właściwie, no, powiedzmy, okej, są jakieś tam nowe metody, są jakieś nowe pomysły, tak, podejmowanych badań, ale myślę, że nie mają takiego silnego, powiedzmy, charakteru, jakby takiej silnej bazy i takej chęci trochę zracjonalizowania tego. Jak tutaj miało miejsce, no, ten Paul Todey ten artykuł w roku 81, on tam zachęcał do swoich dalszych książek na ten temat, do których niestety nie dotarłem, ale to są lata 80. i mało tego, powołuje się tutaj na swojego nauczyciela Kochl, rok 1956, autora, nie jestem w stanie przetłumaczyć z niemieckiego, teorii Gestalt, która zakłada złożony układ zderzenia zwrotnego sensoryczno-ruchowego ludzkiego organizmu fizycznego jako funkcjonującego jako swego rodzaju serwomechanizm, który służy precyzyjnej, oszczędzającej energię kontroli organizmu. Jak wiadomo, główne centrum sprawowania tego układu obiegu leży w mózgu. Tam fizyczny świat reprezentowany jest mniej więcej dokładnie tak, jak fenomenalny świat rzeczywisty, za pomocą procesów zmysłowych, bo również we śnie te nasze zmysły się wyustrzają i właściwie staramy się jakby ogarnąć tą rzeczywistość również z tymi zmysłami, które stosujemy tutaj w życiu codziennym. Kontrolę organizmu można porównywać z kontrolą dużego samolotu, w którym znajduje się kokpit. Wszystkie istotne dane o samolocie i jego otoczeniu przechowywane są przez informację komputerową. We śnie system zmierzenia sensoryczno-ruchowego zostaje przerwany w takim stopniu, że zarówno zamienione, jak i natychmiastowe doświadczane ruchy tego ciała nie prowadzą do odpowiednich ruchów samego organizmu fizycznego, ponieważ mamy wiadomo, ten organizm, mamy paraliż ten. Sytuacja we śnie jest więc porównywana do sytuacji poddanej w symulatorze lotu. Podobnie jak symulator lotu można wykorzystać do uczenia się, jak latać samolotem. LDN można powiedzieć, że można wykorzystać do uczenia się ruchu poprzez zaadoptowanie organizmu fizycznego w nierzeczywistym świecie. Ze względu na ścisły związek między procesami sensorycznymi, jak i motorycznymi. Mówimy o uczeniu się zmysłowo-motorycznym. Biorąc pod uwagę, że świat jest doświadczalny jako realny w świecie snów, uważam, że wyraża, wyraźne szkolenie na temat LD jest bardziej skuteczne niż różne formy tego zwanego szkolenia umysłowego, podczas którego sportowiec wykonuje ruchy w świecie, który jest postrzegalny jako istniejący tylko w wyobraźni. Czyli tutaj autor właściwie, to jest to, nad czym zastanawiał się później autor tego pierwszego artykułu w 2009 roku, która metoda będzie skuteczniejsza, jeżeli chodzi tutaj o wyniki sportowe, czy świadome śnienie, czy techniki, powiedzmy, takie wymagające jakiegoś skupienia, takie teoretyzowanie bezpośrednie, powiedzmy, świadome teoretyzowanie na temat swoich wykonywanych tutaj zajęć, odruchów. Zwraca uwagę, że różne cechy charakterystyczne są zarówno dla układu sensoryczno-ruchowego organizmu, jak i dla systemów symulacji technologicznych, dla samolotu. Chciał wskazać tutaj pewne wyraźne różnice podczas dane w centrum tutaj technologicznego systemu symulacji są zazwyczaj przechowywane w plikach, które są, powiedzmy, niezależne od siebie. Tutaj natomiast w mózgu wszystkie fakty reprezentowane są w stanie dynamicznej interakcji. Ruch człowieka był kontrolowany przez, można powiedzieć, swego rodzaju tutaj fenomenalną jaźń. Na przykład w piłce nożnej może być doświadczane jako pole działania tworzone przez linię sił mających bezpośredni wpływ na osiągi tworzone bez intelektualnego wysiłku. Zostało to zauważone przez Hartgenbuschera w roku 1927. Istnieje istotna różnica między doświadczeniem symulowanych w świadomych snach, tych symulowanych w tak zwanym walking life, skomputeryzowanych symulatorów technicznych. Dzięki zastosowaniu pewnych technik manipulacji doświadczony, świadomy nauczyciel może celowo przywoływać doświadczenia, które są sprzeczne nie tylko z praktykami niewykonywalnymi w stanie czuwania, ale również z fizycznymi, przeczącymi fizycznym prawom natury. Ponadto stwierdzenie, że polepszenie parametrów związanych z przechodzeniem... stwierdzono tutaj, właściwie ciężko mi tutaj się było jakby tutaj przebrnąć przez tę część artykułu, bo nie wiem za bardzo, co autor miał na myśli. Ponadto stwierdzono, że polepszenie parametrów związanych z przechodzeniem z pierwszego snu do snu następnego jest to szczególnie widoczne przy wykonywaniu działań, które nie były dotychczas uznane, nie były dotychczas znane w świecie w stanie czuwania. Na przykład latania, czy nurkowania. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj hipotezy o możliwościach dalszego zastosowania snu, pewne umiejętności, on tam wymienił tych hipotez jest sporo, ale tutaj jako najważniejszą chyba zapamiętałem tutaj przypadek pewnego narciarza, który sobie symulował sobie górę, garbach, którego uczył się wtedy wylatywać. No właściwie to była dyscyplina tych skoków, powiedzmy, terenowych, tak, na tych trudnych odcinkach i wyobrażał sobie w trakcie świadomego śnienia, że on wdrapuje się na taką górę i z niej, powiedzmy tutaj, zeskakując z niej, unosi się w powietrzu i lata. I to pomogło mu pokonać te ograniczenia początkowe, które go tutaj blokowały. Z kolei inny tutaj przykład, dosyć taki tutaj szeroko omówiony, nie chcę tutaj czytać, bo boję się, że nie przekażę dokładnie tego znaczenia snu, ale chodziło tutaj o to, że pewien praktyk sztuk walki, pewien adept, który ćwiczył twarde dyscypliny, czyli między innymi tutaj jiu-jitsu, karate, taekwondo, tutaj chciał się jakby przeszkolić czy doszkolić w innym kierunku i zajął się miękką dyscypliną aikido. I tutaj był taki jego największy problem w tym, że właściwie nauczył się pełno błędów, nauczył się pewnych takich odruchów, które były tak ściśle, powiedzmy, związane z tymi praktykami, które, tam technikami, które wcześniej opracowywał, tak odmiennymi od tych, tej dyscypliny Aikido, że no, cały czas dostawał cięgi, cały czas padał na matę i nie mógł sobie z tym poradzić. I to było dla niego takie trochę upokarzające, bo to był mistrz z czarnym pasem, dlatego nie dawało mu to spokoju. I w trakcie snów, w trakcie świadomego śnienia, wyobraził sobie pewnego razu, kiedy już nawet nie zastanawiał się, czy to jest sen, czy rzeczywistość, pojechał do swojego dojo, gdzie rozpoczął szkolenie bez jakiegokolwiek tam nadzoru na temat technik obronnych ze swoim sensejem. No i coś tam dalej potem okazuje. Z biegiem czasu, jak pisze, przechodziłem ćwiczenia w luźny sposób, bez wysiłku, wszystko szło lepiej. Następnego razu poszedłem spać pełen oczekiwań. Znowu osiągnąłem stan świadomości i ćwiczyłem Aikido dalej. Tak było przez cały tydzień, dopóki nie rozpoczął się formalny okres szkolenia. Zdziwiłem się z moim instruktorem nad niemal doskonałą obroną, mimo że przyspieszyliśmy tempo, nie popełniłem żadnych błędów. Od tego czasu uczyłem się szybko, otrzymałem własne szkolenie w ciągu roku. Także poniższy przykład tutaj, jeszcze powrócę do tego przykładu, właściwie tutaj z tym narciarzem. On pisał, że wstrząsy z silnym przesunięciem środka ciężkości do tyłu zawsze go tak zaskakiwały, że wywracał się do tyłu i wracał pokryty siniakami z treningu. I właściwie rok po jego jakby w tej pierwszych takich ćwiczeniach zaczął odkrywać tą dobrą zaletę LD i zaczął praktykować narciarstwo we śnie. Pisze, często korzystałem z garbu, aby inicjować doświadczenie latania, ale w pewnym momencie również zacząłem opierać się krótko przed garbnikiem, a tym samym zajmując wagę z nart, aby zmienić kierunek obcesami, czy tak się jakby hamował zawsze i bał się skoków. Było w tym wiele zabawy, a po kilku dniach praktyk stał się dla mnie jasne, że świadomy sen tutaj w tym, powiedzmy tutaj, no był odpowiedzialny za jego sukces w tej dziedzinie, ponieważ pozwolił mu się tutaj przełamać i zaczął wyskakiwać. Także no to zwłaszcza te takie najbardziej ryzykowne akcje, które można podejmować w tym trakcie snów, są tutaj najlepsze i pozwalać na taką bezpieczną i niegroźną symulację. Ten artykuł jest jeszcze bardziej obszerny, niż by się mogło wydawać. Mówię tutaj, że przez LD można wyuczyć się nowych umiejętności zmysłowo-ruchowych, których właściwie nawet...
Mógłbym się wtrącić tak? Lekko i skomentować tak. Artykuł? Chciałbym powitać wszystkich, bo nie było mnie od samego początku.
Witam Mikołaju.
No, witam wszystkich. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten tekst wydaje się dla mnie dość naciągany, gdyż osoba, ta, która to opisywała, te swoje doznania, ona ćwiczyła i sztuki parterowe, i stójkowe. A taekwondo natomiast jest sztuką typowo stójkową i większość uderzeń jest wykonywane przez nogi tam. I te kopnięcia występują także w karate w ogromnej ilości, więc...
Tak, ale ja mówiłem, że ta technika, którą potem się nie mógł nauczyć, to była Aikido.
No tak, ale te style są dość podobne. One się różnią tutaj.
Zapisane
w karate, powiedzmy tak, w karate używasz 5 razy rąk i jedną nogę na koniec. W taekwondo jest to znowu na odwrót. Używasz więcej nóg i ręce co jakiś czas jedynie.
Tak, ale tam on napisał, że... Ja zresztą powiedziałem to, że przez wiele lat praktykował twarde systemy. I w nawiasie było karate, taekwondo i jiu-jitsu, a potem postanowił nauczyć się miękkiego systemu Aikido. I tutaj był ten problem między tym Aikido, a tymi systemami twardymi. Karate, taekwondo, jiu-jitsu.
Już do twardości jiu-jitsu nie będę się odnosił. Ale dobrze, zostawmy to tak.
No dobra. W takim razie tutaj rzeczywiście, no nie chcę tutaj uchodzić dalej za eksperta w dziedzinie, na której się nie znam, mówiąc szczerze. Przybliżę tutaj tylko artykuł, to nie są moje słowa. Myślę, że link znajdziecie tutaj na pewno w opisie audycji, bo nie chcę tutaj, żeby też ktoś pomyślał, że tutaj wymyślam to. Tylko uprzedzam, że no to nie będzie w języku polskim. Będzie sobie trzeba trochę podłubać i potłumaczyć. W takim razie ja oddaję głos tutaj tym, którzy mają do czynienia ze sportem o wiele więcej i mogą tutaj powiedzieć coś nieco od siebie na podstawie własnych przeżyć.
To może oddajmy głos Kindze.
Myślę, że warto zacząć od tego, że świadomy sen znacząco wpływa na naszą psychikę. I to powodują różne nadpatania, różne różne osoby się pod tym podpisują, także osoby nieśmiałe są w stanie poprzez świadomy sen jakby powiększyć wiarę w siebie, są w stanie poprawić swoją samoocenę i tym samym poprawić psychikę, a jak wiemy, psychika to około 90% sukcesu w sporcie. No i nie wiadomo, no, moglibyśmy być tak naprawdę, mieć predyspozycję na mistrzów świata, taka ze słabą głową, w cudzysłowie słabą głową, tak, no nie damy rady. I świadomy sen może być jedną z metod, dzięki którym możemy pracować nad sobą, nawet podczas snu. Myślę, że chociażby to, że w świadomym śnie możemy kreować rzeczywistość, to, że będziemy wytwarzać jakieś sytuacje dla nas stresujące i mieszać się z nimi. Myślę, że to jest coś, co bardzo może pomóc przede wszystkim osobom właśnie ze słabą psychiką i tutaj też nie tylko sportowcom. Natomiast w odniesieniu już do samego sportu, przede wszystkim właśnie symulacje, o których mówił Kamil, także ćwiczenia i tak dalej, ale również dla bardziej zaawansowanych onironautów można na przykład spróbować, żeby przyśnił nam się dzień zawodów jakichś ważnych dla nas i kontrolować, co się dzieje, tak, żeby testować różnych rzeczy, na przykład, nie wiem, w moim przypadku ja trenuję kolarstwo, tak. Miałam problem straszny z psychiką w kategorii juniorka młodsza i tutaj mnie właśnie onironautyka mocno wyciągnęła. Pod koniec czerwca miałam słabą psychikę, słabe wyniki. Miałam wtedy taki okres, gdzie miałam dużo świadomych snów, zaczęłam z tego korzystać, pracować mocno nad sobą właśnie w świadomych snach. Na początku września, tam przełom sierpnia, września w sumie, psychika mi się mocno poprawiła właśnie poprzez pracę w snach, tak, poprzez pracę nad sobą. Udawanie nawet kogoś, kim się nie jest, tak, że nie wiem, wyobrażałam sobie, że jestem Alberto Contadorem, tak, że wygrywam Tour de France, no jakiś tam sposób pomagało. Tak naprawdę to doprowadziło do tego, że moja forma we wrześniu w porównaniu do tej, która była w czerwcu, była diametralnie różna. Nawet kilkukrotnie wyższa wydolność moim zdaniem była i to też mi znajomi mówili, którzy ze mną trenowali w czerwcu, we wrześniu, że no tą różnicę widać dość znacząco. No i to, co ja robiłam tydzień przed ważnymi zawodami, to zasypiając myślałam o tych zawodach, znałam trasę, więc sobie wyobrażałam, tak, że jestem na tej trasie. Szczególnie na tych końcowych metrach, tak. Zasypiałam poprzez właśnie afirmację, miałam sen o tym i próbowałam atakować, gdzie miałam straszne problemy, żeby odskoczyć od peletonu, próbować się oderwać od grupy. No jakoś tak miałam blokadę wewnętrzną. Poprzez właśnie robienie, powtarzanie tej czynności w snach, ta blokada gdzieś zniknęła. I w dniu zawodów tak naprawdę szedł atak, ja doskakiwałam do tego ataku i każda próba ucieczki, ja tam byłam, tak. Okazałam się z bardzo dobrej strony, no co prawda końcówka nie wyszła, ale no myślę, że ten przykład pokazuje, że świadome sny mogły się przydać tak i do tej pory staram się w tych świadomych snach pracować nad sobą jako sportowcem, bo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobre wyjście, jeśli chodzi o pracę nad sobą. Tak naprawdę nie tracimy czasu, tak, bo śnimy codziennie, każdej nocy. No chyba, że zimną nocy potrafię nie spać tydzień, ale nie mówmy o tym, bo nie o tym jest audycja. My tak naprawdę śnimy, tak, no. Śpimy, śnimy w różnych rzeczach i myślę, że mając świadomy sen, możemy pracować nad sobą, nad swoimi, no właśnie nad psychiką głównie, tak, nad psychiką, bo to jest w sporcie bardzo ważne. To, co mówił Kamil też, tak, że nad mięśniami, nad wydolnością też można w snach tak naprawdę pracować. I tutaj też Mikołaj mówił o pamięci mięśniowej, czy pisał, nie wiem, czy Mikołaj się do tego odnosiłeś już.
Jeszcze nie, dopiero mam taki zamiar.
Dobrze, to za chwilę ci oddam głos w tej sprawie. No tak naprawdę sny świadome są w stanie bardzo dużo dać sportowcom i ja naprawdę mogę bardzo dużo na ten temat powiedzieć. No, chociażby przez własne doświadczenie, tak myślę, że tak naprawdę dużo sportowców, którzy odkryją, że jest coś takiego jak świadomy sen, że mogą tam pracować nad sobą, pracować nad nad różnymi, przede wszystkim technika, taktyka. Myślę, że to w tych snach jest bardzo dobrym miejscem, żeby to ćwiczyć, tak, bo w momencie, kiedy mamy te wszystkie postaci senne, tak, że tak naprawdę wyglądają jako osoby fizyczne, to wszystko bardziej realne niż sama symulacja w głowie na jawie, tak, że po prostu w cudzysłowie medytujemy, sobie to wyobrażamy. Myślę, że, w świecie snów jest to bardziej realne, da nam to dużo więcej niż poprzez samo wyobrażanie sobie tego. No i może tutaj teraz o tym kos właśnie Mikołajów w sprawie tej pamięci mięśniowej, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat.
Pamięć mięśniowa jest to zjawisko, kiedy mimowolnie wiemy mniej więcej w którym punkcie coś się znajduje. To jest przykładowo, najłatwiejszy przykład chyba będzie podać na myszce. Z czasem ruszamy myszką i nawet bez patrzenia na kursor na monitorze przesuniemy w to samo miejsce. I według mnie w śnie świadomym ciężko jest ją wyćwiczyć, gdyż, jak sama nazwa mówi, ona znajduje się w mięśniach, które podczas snu nie pracują. Według mnie jedyne, co możemy w czasie snu świadomego poprawić, no to jest właśnie nasza psychika, nastawienie do dyscyplin, które uprawiamy, do nadchodzących zawodów, turniejów. Tak samo we śnie będzie ciężko odczuć ból, czy po prostu zmęczenie po długotrwałym wysiłku. Nie zwiększy nam się kondycja, która jest bardzo potrzebna. Po prostu wielu rzeczy nie zastąpimy. Trzeba wszystko wykonywać w życiu realnym.
Mhm. Bo ja tutaj jeszcze zwracam taką tezę. Autorem jest tutaj Jean-Claude Killy, zwycięzca kilku olimpijskich medali w narciarstwie alpejskim. I on tutaj informował, że w wieczór przed wyścigiem i właściwie nie sięga po tą metodę, powiedzmy, w ramach takiej jakiejś tutaj praktyki codziennej, ale tutaj jako taką technikę pamięciową bardziej bym powiedział, że w wieczór przed wyścigiem w nadpółśpiącym stanie tutaj wyobraża sobie całą trasę tego swojego slalomu, która naniesiona w jego pamięci w ciągu dnia przez wiele razy. No tutaj on w trakcie tego snu pokonuje tę trasę tutaj, stara się opanować na tyle dobrze, żeby w trakcie powiedzmy tej wizualizacji nie upaść. I on w ogóle twierdzi, że tutaj ten sport jest akurat bardzo dobry do tego, żeby stosować, powiedzmy, żeby nawet szukać jakiegoś zastosowania w świecie tutaj w trakcie świadomych snów, ponieważ on uważa, że te wszelkie takie, powiedzmy, jakby utrata równowagi i takie inne właściwości również przejawiają się w trakcie jego świadomego śnienia. Być może, nie wiem, on jest na tą kwestię bardziej wyczulony, ale te wszelkie takie aspekty grawitacyjne, powiedzmy, są mu również tutaj nie są obce. Także jest to taka technika takiego, powiedzmy, klarownego, on tutaj napisał snu, i która pomaga mu potem odnosić sukces, tak jak on pisał, stosowana dzień przed zawodami.
W sportach, w których właśnie są trasy typu kolarstwo, znaczy głównie bardziej mi chodziło o downhill, czyli po prostu szybka jazda z górki przez las, między drzewami i tak dalej, no w różnych terenach. Zawodnicy przed takimi zawodami często powtarzają to, jeżdżą po tej trasie dziesiątki razy, żeby ją zapamiętać na pamięć. Wiedzą, gdzie jest jaka przeszkoda, gdzie czego mogą oczekiwać, gdzie przyhamować. I myślę, że taka wizualizacja we śnie. Jaki to był sport?
Kamil?
To był sport?
To był slalom narciarski.
No to faktycznie jest to też. Mamy tam wyznaczoną trasę, tak, którą możemy zapamiętać.
No tak, czyli rozumiem, że chyba chodzi ci o to, że tutaj wie, czego się spodziewać, a reakcja, powiedzmy, przeciwnika w innych sportach jest raczej trudna do przewidzenia, tak?
Czy mam rację z tymi zjazdami i tak dalej?
Mi się wydaje, że tak.
No to jak może w międzyczasie powiem, jak spędzałem czas podczas moich dwóch świadomych snów. Jednym z moich hobby są skoki spadochronowe. I udało mi się faktycznie odzyskać świadomość już w samym samolocie i wykonać z niego skok. Natomiast było to dość nierealistyczne. I po prostu jak się budziłem, to się śmiałem. Problem już na samym początku był z wysokościomierzem, który o dziwo i tak był na moje ręce. Ale wiadomo, jak to działa, jak działają zegary w snach świadomych. Oczywiście było tam wszystko oprócz prawidłowej wysokości. Wiedziałem natomiast, że jestem na 4000 metrów, z których powinienem spadać przynajmniej 60 sekund. Niestety trwało to 15, czyli kolejna anomalia.
Lądowanie to jest ciekawe, co mówisz. Czyli według obserwacji, w trakcie snów rozumiem, że pojawiają się pewne takie nieprzewidywane anomalie, tak? Które utrudniają tutaj, czy umożliwiają.
Podczas skoku ze spadochronem prędkość opadania wynosi około te 50 metrów na sekundę, 220 km na godzinę. No to są mniej więcej takie wartości. Przy skoku z 4000 metrów czas opadania wynosi mniej więcej, z powodu tego spadania to jest 60 sekund i na wysokości około 1000-1200 otwiera się dopiero spadochron. I w śnie było to całkowicie nierealistyczne, bo spadałem 15 sekund. Czyli spadałem 4 razy szybciej, ponad 4 razy szybciej niż powinienem. No i samo prędkość opadania na czaszy też była nieprawidłowa. Czyli różne anomalie grawitacyjne.
No to jest znak normalny, tak się nie skaca czas, prędkość i nawet odległość czasami, tak? No. To jest to, co ja zauważyłam u siebie, tak co właśnie, może wcześniej nie wspomniałam do końca, że na przykład w śnie raz ten ostatni kilometr w mojej tam, w cudzysłowie, ja to nazwę teraz symulacji, tak, raz trwał 5 minut, raz trwał 10 sekund, więc to jest totalnie różne, tak, i to jest właśnie kwestia tego, że to jest wszystko w snach, a w snach wiadomo, czas płynie inaczej, no nie jest dokładnie tak jak w świecie realnym wszystko.
Dokładnie. Czytałem też właśnie, że część ze sportowców wykorzystuje świadome śnienie po to, żeby stworzyć pewną sytuację zagrożenia, która powiedzmy no nie dotykała ich dotąd, z którą się nie spotkali jeszcze w świecie realnym, ale która miałaby umożliwić im rozwiązanie jakiegoś problemu właśnie, czy celowe powiedzmy krzywdzenie się nawet w trakcie śnienia, po to, żeby jakby oswoić się po pierwsze z tym ryzykiem, a po drugie znaleźć jakieś takie rozwiązanie, żeby po tym już nabyć łatwości w rozwiązywaniu takiego problemu.
Nie do końca wiem, jak się do tego odnieść. Jakby to miało wyglądać na przykład w moim przypadku.
No ciężko jest sobie wyobrazić, bo to jaki to jest sport, który teraz...
Ja trenuję sporty walki. Ja zaczynałem początkowo od karate jako dziecko. To zacząłem w wieku 8 lat chyba? 7-8 lat miałem wtedy. I potem z czasem już zacząłem się to nudzić, bo w karate głównie jako dzieciaki ćwiczyliśmy schematy, tak zwane kata. Po prostu zaczęło mnie to już całkowicie nudzić, nie interesowało mnie to, nie pociągało. I miałem już odchodzić z klubu i akurat to była przerwa wakacyjna. I dostałem propozycję, żeby przejść do grupy kickboxingu. To było w wieku 12 lat? Pewnie tak. I od tamtego czasu ćwiczę w dwóch grupach równolegle w kickboxingu i dodatkowe treningi mam jeszcze na Muay Thai.
No to takie jakby wydawałoby mi się dwie takie sprzeczne trochę ze sobą, nie? No bo jednak boks tajski to chyba wykorzystuje tam stawy kolanowe, nie? I łokciowe, a tutaj jednak...
Znaczy tak, są różne formuły, co?
No bo w boksie jednak kończyną, powiedzmy tutaj końcem kończyny, nie? Atakujemy.
Kickboxing, nie boks.
Aha, no to tak, to płytki faktycznie.
Czym to się różni mniej więcej? Nie wszystkich, jedynie w jednej formule, w K1, formule kickboxingu jest clinch, czyli wygląda to zazwyczaj tak, że łapanie za szyję i w bardzo bliskim zwarciu wychodzą uderzenia. To jest jedna różnica. No i są też różne formuły kickboxingu typu light i semi-contact. One wyglądają, że są punktowane, po prostu nie można wykonywać uderzenia z całej siły, nie można używać kolan, łokci. Po prostu każdy znajdzie tam coś dla siebie. I ciężko jest porównywać każdą formułę do siebie i każdą kategorię.
Bo wiesz, odnośnie tych sytuacji ryzyka, powiedzmy zagrożeń, kiedy ci mówiłem o tym i kiedy zapytałeś, jak mógłbyś to odnieść do siebie, no to tutaj chodziło mi raczej o to, przede wszystkim, że na przykład jak podejmujesz jakąś walkę z przeciwnikiem, ale przeciwnikiem silniejszym i tutaj chodzi na przykład o zagrożenie życia, albo powiedzmy, że na przykład jesteś już ostro posiniaczony, a nie chcesz się poddawać, nie? Wiesz, chodzi o takie sytuacje jakieś ekstremalne, tego typu. O to mi tutaj chodziło.
Widzisz, no to siedzisz wszystko w psychice. Czy jesteś dalej w stanie narazić się na ewentualne kontuzje i dalszy ból? Czy się poddajesz? Ja drugiej opcji jeszcze nigdy nie wybrałem. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości.
Mhm.
Tak jeszcze do zagrożenia życia. Myślę, wiesz, no, na sucho ciężko jest stwierdzić, co by się wykonało, jak tę decyzję by się podjęło i o co byśmy mieli walczyć. Ale myślę, że podjąłbym walkę dalszą.
W takim razie chyba podzieliliśmy już tutaj swoimi takimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, więc myślę, że czas teraz trochę zaktywizować naszych tutaj słuchaczy. Chętnie udzielimy tutaj odpowiedzi na nurtujące pytania. Już nie tylko może związane z tematem sportu, chociaż najpierw może w pierwszej kolejności jeszcze te tematy związane tutaj ze sportem, a później przejdziemy do tych wszystkich innych tematów z świadomym myśleniem ogólnie.
Tak, czekamy cały czas na Państwa pytania. Mamy w Radiu Paranormalium taką małą zasadę, bo tutaj użytkownik gruby 8000 na YouTubie domaga się odpowiedzi na swoje pytanie, które zadał na początku audycji. Myślę, że go ignorujemy. Otóż wcale nie. Pytanie sobie zapisaliśmy, ale odpowiemy na nie w części audycji, w której będziemy już odpowiadać na pytania od słuchaczy.
Czyli teraz.
Na przykład, ale zanim przejdziemy do pytań, przypomnę oczywiście kontakty do Radia Paranormalium, bowiem dzisiejszą audycję, tak jak prawie zawsze, realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można oczywiście również do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie towarzyszącym transmisję na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onironautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. A pytanie, które zadał gruby 8000, brzmi: czy podczas podróży astralnych można spotkać innych podróżników i później odnaleźć się świadomie w świecie fizycznym, tym tu naszym codziennym?
Tylko zapytam o informacji, bo to jest telefonicznie. Jest z nami Robert?
Za chwilę będziemy Roberta podłączać, bo tutaj coś źle chyba nacisnął akurat w tym momencie, jak go przywołałeś, ale za chwilę powinien się połączyć z powrotem. Już chyba jest. Cześć, Robert.
Witam, przepraszam, że po prostu nacisnąłem przycisk wyłączania i mnie wywaliło.
Tutaj Kamil zaczął odpowiadać na pytanie.
Znaczy, akurat jeżeli Robert mógłbyś, bo nie wiem, jak akurat ja tam z OB, no, małe doświadczenia w czynniku, nie wiem, jak to inaczej pozostaje o neuronauci, a chodzi tutaj o pytanie odnośnie możliwości spotykania innych astralnych podróżników. Czy jest to możliwe?
I odnalezienia w świecie realnym, fizycznym.
Właściwie to nie mam z tym bardzo większego doświadczenia, więc próbowałem tego.
Mhm. A ktoś z was pozostałych, bo no, ciężko mi odpowiedzieć, bo jednak skupiamy się tutaj raczej na świadomych snach. Z tego, co słyszałem ogólnie od innych obenautów, to właśnie jest to jak najbardziej możliwe. Również jakieś wspólne podróże występują. Natomiast nie wiem, jaka jest forma, powiedzmy, tej możliwości zbliżenia się z tą osobą. Czy można nawiązać kontakt, czy po prostu tutaj dostrzegamy.
No ja też słyszałam, że jest to możliwe właśnie. No i mi się wydaje, w sumie jakby się sobie te osoby przedstawiły, to potem dało operatę się odnaleźć, ale doświadczenia w tej dziedzinie nie mam, więc nie chcę tutaj nikomu skłamać, tak?
Faktycznie jest dość ciekawe pytanie, na które nie ma odpowiedzi praktycznie, przynajmniej nie od nas. Wątpię, żeby komukolwiek to się udało, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. No to jest już nawet wyższy poziom niż wspólne śnienie, bo to nie planujemy spotkania z kimś, tylko mamy jeszcze go znaleźć w tamtym świecie.
Tutaj pojawiło się takie spostrzeżenie od użytkownika Select na naszym czacie na www.paranormalium.pl. Według mnie w świadomym śnie można doskonalić to, co już się potrafi. Jak czegoś nie trenowałeś w realu, to nie nauczysz się tego we śnie. I nie jest ważne, co trenujesz.
Ja się najbardziej
zgadzam się z tym.
Dokładnie.
Ja nawet... Po prostu, no, mów.
Próbowałam w świadomym śnie się nauczyć wheelie, tak jasne na tylnym kole i nie umiałam tego w realu i nie dało rady absolutnie, więc... Myślę, że to jest dobry przykład, że się nie da tak po prostu. Trzeba umieć coś w realu, żeby móc zrobić to w snach. Świadomo, jeśli chodzi o sport i tego typu czynności. Takie jest przynajmniej moje stanie.
Jeżeli nie napotkaliśmy się na jakieś zjawisko siecieralnym, nie wykonaliśmy jakiejś czynności, nawet nie spróbowaliśmy, zwyczajnie nie mamy, nasz mózg nie ma jak nawet tego wytworzyć. I tworzy się taki sztuczny obraz. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co mi chodzi.
Tak jakby brakuje podkładki do stworzenia jakby zawartości snu z taką, a nie inną aktywnością.
Po prostu ciężko będzie naszemu mózgowi wyobrazić, jak będzie z realistyką danej czynności.
Chcę wyobrazić taratę, ale to będzie tak bardzo surrealistyczne, że po prostu od razu będziemy wiedzieć, że no nie, że to nie o to nam do końca chodziło. Nie wiem, czy zrozumieliście.
Po prostu musimy mieć jakąś podstawę fizyczną w świecie realnym, żeby móc w sposób względnie taki podobny, jak najbardziej podobny, wykonać w świecie sennym. I to jest taka granica, której po prostu przeskoczyć się nie da.
Pojawiło się takie pytanie na naszym e-mailu od Patryka. Co sądzicie o jeździe samochodem w LDE?
Jechałem w snach wiele razy samochodem i w 90% przypadków rozbijałem się na najbliższym zakręcie, więc nawet nie próbuję.
A masz normalnie kompetencje, czy tam prawo jazdy, powiedzmy, normalnie jesteś dobrym kierowcą?
Jest w wieku 15, bo trochę ciężko z prawem jazdy, ale samochód prowadziłem.
No, ja myślę, że też tutaj ma wpływ jakiś, powiedzmy, tutaj jakiś stan emocjonalny kiedyś inny. To czy pomyślnie nam się coś uda wykonać, czy nie. Ja przyznam szczerze, że akurat prowadzenie samochodu w snach nie jest jakby dużym jakby tutaj problemem, choć bardzo często jest tak, że właściwie w trakcie tego prowadzenia okazuje się, że to ktoś inny prowadzi. Także ta, powiedzmy, zmienność siedzeń jest taka dosyć aktywna. Tutaj to dostrzegalne.
Jak wygląda sytuacja? Po prostu proporcjonalne ściskanie pedału do szybkości jazdy.
Wiesz co, akurat tutaj, jeżeli chodzi o prędkość jazdy, można ją odnieść, musisz mieć jakiś punkt odniesienia i tym punktem odniesienia może być na przykład obecność innych uczestników drogi, a w trakcie snu to jak wiadomo raczej ciężko sobie wyobrazić na przykład poczucie odległości, zbliżania się i oddalenia jakiejś osoby, także raczej myślę, że to czy wciskasz pedał gazu, czy hamulec ma niewielki wpływ na to po prostu, co się dzieje w trakcie jazdy tym samochodem, ale to, co robisz z kierownicą, jak najbardziej jest zgodne, no przynajmniej ja to ze siebie zauważyłem, jak najbardziej jest zgodne z zasadami fizyki, powiedzmy.
Słuchajcie państwo audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Podam jeszcze kontakty, bo może ktoś zechce zadać jakieś pytanie, coś skomentować. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można oczywiście pytać i komentować nie tylko w temacie przewodnim, ale również ogólnie zadawać pytania o świadome śnienie. Jesteśmy także na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie towarzyszącym transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onejronautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również, tak jak Patryk przed chwilą, wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl.
Powiedzcie mi jeszcze tutaj, jak wygląda aktywność tutaj na naszych czatach, właściwie YouTube i na Radio Paranormalium, ponieważ występu. Czy są jakieś tutaj dyskusje, czy nawet poboczne, czy związane z tematem.
No właśnie, dopiero przed chwilą jakoś tak słuchacze się uaktywnili bardziej. Julius Cezar pisze na YouTubie: siema, nigdy nie skakałem z wieży czy z bungee, a w snach skaczę lub spadam z gór Himalajów, a nigdy tam nie byłem. To znaczy skaczę z różnych obiektów, a nie jestem skoczkiem ani spadochroniarzem. Tutaj inny użytkownik, Dajakub 1990, sugeruje mu, że mógł oglądać to na filmach i stąd te sny. No całkiem możliwe.
Znaczy tu chodzi o sny zwykłe, tak? Czy sny świadome, bo to jest... A sny świadome.
A użytkownik 0O35 na naszym czacie na www.paranormalium.pl pochwalił się, że we snach dużo razy jeździł motorem i nigdy się nie rozbił. Bezwypadkowo jeździłem motorem we śnie nawet w tym okresie, jak nie umiałem nim jeździć i nie miałem prawa jazdy.
A ja samochodem rozbijam się. Nawet nie muszę nim ja kierować. Chociaż fakt, że z samochodem nie mam zbyt dużej styczności. Natomiast na rowerze jeżdżę dość sporo i też nigdy w żadnych okolicznościach w śnie się nie wywróciłem. Po prostu może mamy do czegoś większe predyspozycje, większe wyobrażenie. I tak to działa.
Nie widzę tutaj, żeby były jakieś kolejne komentarze.
A jest może dzisiaj Jubi?
Jubi jest na czacie, pokazał się przed chwilą.
To muszę mu podziękować, bo doszła do mnie tutaj do Twela. Sklepu tutaj chyba od kapitana Tomka, jeżeli się nie mylę, The Forest. I także muszę podziękować, bo od jakichś 2-3 godzin ją zaczynam testować. No i póki co, no nie wiem, szykowałem się na jakiś szok, ale jest po prostu jakby, powiedzmy, przyjemne uczucie, relaks. Zobaczymy co dalej. Także dzięki, Jubi. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł ją przetestować z pracy i zacząć z nią po prostu testować świadome śnienie.
Nadal cisza na czacie.
No, po czatach cisza na...
Może akurat...
Tak?
Nie, może akurat temat spotkał się z moim odzewem, bo nie wszyscy są w dzisiejszym świecie tacy aktywni. Jednak wielu woli siedzieć sobie przed komputerem.
No ja na przykład dużo biegam w GTA w Liberty City.
No ja też, powiedzmy, że raczej...
Szczególnie jak popchnę jakiegoś murzyna, a potem goni mnie 50 oficerów. Słuchacz Mikołaj na naszym YouTubie zapytał przed chwilą, czy uważacie, że świadome sny są bezpieczne?
Mikołaj, mógłbyś zmienić nick, jak zadajesz pytania.
Nie,
to nie ten.
Widzisz, zdradziłem. Tak, inny Mikołaj. Pytanie dotyczyło, czy jest jakieś ryzyko, tak? No chyba póki co nie stwierdziliśmy żadnego uszczerbku na zdrowiu, no wręcz przeciwnie. Na pewno jeżeli chodzi o komfort psychiczny, to raczej same plusy. Także i nie ma ani jednego udokumentowanego przypadku, który by stwierdził, że jakby tutaj ktoś odczuł jakieś straty fizyczne, czy jego zdrowie ucierpiało właśnie w związku z zastosowaniem świadomego śnienia. Jedynym minusem, powiedzmy, jest pojawiające się czasami sporadycznie poczucie paraliżu sennego, z którym nie zawsze mamy, powiedzmy, tutaj wpływ. No i powoduje to pewien dyskomfort, chociaż też idzie się przyzwyczaić, ale nie jest to regułą.
Ja się tutaj nie skłócę do końca, dlatego że słyszałam o udokumentowanych przypadkach, gdzie osoba, która miała sny świadome, zatraciła się w tym świecie snów i straciła kontakt z rzeczywistością i to jest jakieś niebezpieczeństwo, tak? Ale tu mówimy
to znaczy,
naprawdę...
Tak, ja powiedziałem, że to jest odnośnie skutków fizycznych, natomiast jeżeli chodzi o jakieś psychiczne urazy, czy jakby tutaj jakieś złe, negatywne doświadczenia, to być może są takie przypadki, no to jednak może stać się nałogiem. Warto też mieć na uwadze, że świadome śnienie wyjazd krawia, powiedzmy, nasze tutaj jakby na pierwszy plan nasze cechy, które gdzieś tam, jakieś nasze wady, nasze słabości. Także zalecana jest ostrożność, ale nie można też z drugiej strony przesadzać i uciekać w jakąś paranoję. No mimo wszystko stosujemy to regularnie i nic nam do tej pory się nie stało.
Jak można zatracić się w świecie snu? Chodzi o nierozróżnianie dwóch światów, to jakby? Świata sennego i realnego?
tak dokładnie. No, są osoby, które, no nie wiem, no, są zamknięte w sobie, tak? Na przykład jakby próbują świadomych snów, żeby pracować nad sobą. Zaczyna im się podobać w świadomych snach, tak? I po prostu traktują ten świat, który mają w tych snach, jako świat lepszy od jawy i chcą być tam, a nie tutaj, tak? I po prostu zatracają się w tamtym świecie, jakby chcą być bardziej tam niż tu. I tracą kontakt z rzeczywistością, tak po prostu zaczynają traktować ten świat jako nierealny, a tamten jako realny. Przynajmniej ja tak gdzieś kiedyś czytałam.
Też bym się nie zgodził z tym do końca, bo przecież jednak zarówno te świadome, jak i te nieświadome, na które nie mamy przecież wpływu, że się pojawiają, no jednak też mogą stanowić pewnego rodzaju zagrożenie. Sama czynność fizjologiczna spania i istnienia jako takiego może nieść takie same zagrożenia, o których mówisz, jak te świadome. To tylko różnicą, że jednak te nieświadome, powiedzmy, no okej, są bardziej atrakcyjne, kuszące i dają większe możliwości.
Ja też upieram się przy opcji, że jednak nie jest możliwe zatracenie się w świecie snu. Mimo wszystko sny są mniej realne od rzeczywistości. Wszędzie występują różnego rodzaju błędy, tak jak omawialiśmy dzisiaj, grawitacyjne, błędy związane z widzeniem przedmiotów, występowanie różnych zjawisk. Po prostu nie da się nie odróżniać tych światów, według mnie.
Znaczy, no ja tutaj mówię o skrajnych przypadkach, kiedy ktoś jest na przykład podatny bardzo na, nie wiem, na manipulację, tak, on chce wierzyć w to, że ten świat senny jest prawdziwy, bo tam jest mu lepiej. Ja mówię tutaj o skrajnych tych przypadkach, tak, no. Wiadomo, no większość z nas tego nie doświadczy, że się w tym świecie zatraci, ale są takie przypadki pojedyncze, udokumentowane, tylko teraz na ten moment tego nie jestem w stanie już znaleźć. O tym czytałam ze 3 lata temu, więc...
Nie, bo to brzmi tak, jakby w pewnym momencie przekroczyło się taką granicę i ktoś na przykład lata w snach świadomych i potem budzi się i w świecie realnym skacze z balkonu, bo myśli, że poleci.
Dokładnie.
Nie, myślę, że no,
takie
tak
przypadki
można
też możliwe, że są. Więc...
I według mnie takie coś jest absolutnie niemożliwe, nieosiągalne.
Znaczy, no jeśli są osoby, które mają pewne w cudzysłowie podatności na choroby psychiczne, to takie sytuacje są możliwe, tak. Ale dla normalnego człowieka nie. Także może nie wchodźmy głębiej w ten temat, bo to już...
Mhm. Ale w każdym razie, gdy zdania są podzielone, my tutaj każdy z nas, powiedzmy, ma jakiś własny punkt widzenia. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoim punktem widzenia, to zachęcamy.
Użytkownik Damian na naszym YouTubie skomentował: słyszę tu dużo gdybania, tak mi się wydaje, tak to działa i tak dalej. Czy macie jednak może do polecenia jakieś pozycje naukowe na ten temat, czy coś, na czym można by oprzeć swoją eksplorację tematu?
Chodzi o udokumentowane zjawisko świadomego snu w nauce, tak?
Jeżeli dobrze rozumiem komentarz, to tak.
Kamil, myślę, że ty masz dużo stron do polecenia. Ja polecę osobiście Lucidlogię, polska strona, na której neurologowie, lekarze piszą artykuły ogólnie związane ze snami.
Ogólnie powiem tak, ja w roku 2014, jeżeli się nie mylę, chciałem napisać licencjat na ten temat. Niestety okazało się, że wtedy, w tamtym roku, stan literatury, mówię teraz o literaturze polskojęzycznej akurat, którą na początku tam rozważałem, no jest po prostu zbyt skąpy i utrudnia to napisanie pracy poważnej. Także no, miałem ten problem, że nie mogłem znaleźć minimum, powiedzmy, 10 pozycji, 10 jakichś naukowych artykułów bądź 10 książek. Teraz nie wiem, czy coś się w tym temacie zmieniło. Na pewno, jeżeli chodzi o źródła anglojęzyczne, to jest trochę tych książek. Nie jestem teraz w stanie przywołać z pamięci, bo jestem w pracy, ale jest, są badania i publikacje naukowe. Natomiast to, co ważne, to jest dobrze, o tym sobie powiedział Mikołaj. Akurat on mówił to w kontekście strony internetowej Lucidologia.pl, gdzie rzeczywiście osoby, które zajmują się prowadzeniem tej strony, to osoby cieszące się autorytetem naukowym, które prowadzą, powiedzmy, swoje własne badania na uczelniach polskich. Są to lekarze, są to kognitywiści, są to neurolodzy, zajmują się właśnie takim typowo tutaj psychofizycznym aspektem. świadomego śnienia. Ja akurat nie wypowiem się w tej kwestii, bo ja mnie bardziej interesuje kontekst historyczny, czy powiedzmy antropologiczny. Natomiast ogólnie tutaj, tak jak Robert wspomniał o tym portalu, lucidologia, sama nazwa portalu, odwołuje się do nauki, do dziedziny nauki, nie paranauki, nie ezoteryki, tak jak czasami się mówi właściwie o takich zjawiskach, opierając się, prawda, na literaturze popularno-naukowej. Tak jak, no nie wiem, no jednak mimo wszystko kilka audycji temu omawialiśmy postać Carlosa Castanedy, którego książki, niezwykle zresztą ciekawe i bogate, mimo wszystko mają charakter paranaukowy, czy popularno-naukowy, ale nie są pracami, traktatami stricte naukowymi. Natomiast tutaj jest pewna taka dziedzina nauki, lucidologia, zajmująca się właściwie różnymi stanami świadomości, również tym przyjmowanym w trakcie świadomego śnienia. Innych nauk, jeżeli chciałbyś coś szukać, słuchaczu, jakiejś tutaj powiedzmy wskazówki, czy w sposób poszukiwać jakichś publikacji naukowych, no to myślę, że powinien zainteresować się takimi dziedzinami nauki i pod takimi szukać hasłami jak somnologia, czyli nauka zajmująca się snami, ogólnie w ogóle snami, śnieniem. Również myślę, że tutaj w jakimś stopniu kognitywistyka porusza te aspekty świadomości, również sna. To tyle. Lucidologia, somnologia i kognitywistyka raczej byłyby tutaj takimi, ja myślę, trzema podstawowymi dziedzinami wiedzy. I tutaj w tym kierunku należałoby szukać publikacji, bo wiadomo, że wpisując hasło świadome śnienie, czy bardziej po polsku, jak piszemy, to właściwie no nic tam ciekawego nie wyskoczy ani w katalogach bibliotek, ani w internecie. Ewentualnie możemy spodziewać się odniesień do, powiedzmy, takich publikacji jak traktat o projekcji astralnej, który ma dużą wartość w środowisku onironautów, ale mimo wszystko jednak nie ma charakteru stricte naukowego. I tutaj jeszcze, jak już zahaczyłem o nazwę naszego ruchu, to onironautyka jest takim tutaj dosłowną dziedziną zajmującą się śladami światowymi i powiedzmy tutaj poruszaniem się w zakresie świadomych.
Kiedyś oglądałem taki film, który skupiał się wokół właśnie badań nad świadomym snem. Szukałem go teraz i połowa akurat filmów, jakie kliknąłem za zakładkę filmy w Google, to była audycja Radia Paranormalium, tak przy okazji. Ten film nazywał się Jak kontrolować swoje sny, film dokumentalny. Jeżeli ktoś chce, myślę, że warto go obejrzeć. Natomiast od razu mówiony jest zrobiony w większości językiem dość specjalistycznym i może dość ciężko się go oglądać.
Mamy też informację, że właściwie jedna tutaj ze studentek, z której się ze mną kontaktowała, podjęła się napisania pracy magisterskiej z zakresu świadomego śnienia. Udało się znaleźć literaturę naukową, chociaż ona porusza raczej bardziej te aspekty psychologiczne. Skupia się tylko na psychologii, ale to, co bardzo ważne, tutaj opiera się na swoich badaniach, które do tej współpracy z nami jakby tutaj podejmuje, ale nie tylko, bo opiera się też na publikacjach, poważnych publikacjach naukowych. Mam nadzieję, że jeżeli obrona zakończy się powodzeniem, to będzie mogła nam tę pracę udostępnić na potrzeby ruchu onironautycznego, na potrzeby popularyzacji dalszej tej dziedziny, którą się zajmujemy.
Podczas naszej rozmowy, z tego co ja kojarzę, bardziej chodzi o samo udowodnienie, czy świadomy sen istnieje, czy takie zjawisko występuje. W tej pracy o to ma głównie chodzić. I też tak, życzę powodzenia. Również życzę powodzenia. I na dniach będę wysyłał z powrotem kwestionariusz. Marku, czy pojawiły się może jakieś pytania?
Właśnie patrzę po naszych czatach. Na czacie na YouTubie może nie ma pytań, ale wywiązała się ciekawa wymiana zdań między słuchaczami. Damian pisze: potwierdzam, sam miałem coś takiego, że nie odróżniałem wspomnień rzeczywistych od tych śnionych. Nie wiedziałem, czy na dany temat już z daną osobą rozmawiałem, czy tylko o tym myślałem. Nosfera odpisał, dlatego jak się praktykuje LD, OB czy cokolwiek, należy się uziemiać, wyjść do lasu i takie tam. To troszkę zahaczył chyba o inną półkę słuchacz. Julius Cezar napisał, nie poznaje się ludzi lub się kiwa jak na alkoholu, poziomu nie można złapać, spanie na karimacie, na kręgosłupie, a potem kwiat lotosu, tak jak się wyrównuje granice dni i nocy. Po drugie, sny zależne są od czakramów, we śnie można rozpoznać, jaki organ jest chory, jeżeli obserwuje się, jakie myśli i sny są produkowane, czysta jego śnienia.
Już nawiązanie chyba do rozwoju duchowego, jeżeli dobrze kojarzę.
No ja, co do tego, że ja w ogóle tak,
tak. Było tam taki tekst, że myślałem, że i podczas rozmowy, czy że już przeprowadziłem, no mniej więcej w tym kontekście chyba to było. Myślę, że można to porównać do déjà vu, déjà vu. Chociaż nie wiem, czy akurat tak, było to zjawisko w tamtej sytuacji.
Ja chcę tutaj odnieść tego właściwie, że samo pojęcie czasu, jaki my znamy i jak my postrzegamy to zjawisko w naszym tutaj życiu codziennym, świadomym, jest trochę inne niż to, jak właściwie wygląda czas w snach i nie jestem pewien, czy akurat może to rzeczywiście jest to spostrzeżenie takie jakby tutaj, które wszyscy potwierdzą, ale czas taki tutaj w trakcie naszego życia świadomego uzależniony jest raczej od tego, nasze postrzeganie tego czasu uzależnione jest od tego, na czym jesteśmy w stanie skupić naszą uwagę, naszą percepcję, czy coś nas zainteresuje, coś nas wciągnie, czy też jesteśmy zmuszeni jednak mimo wszystko na jakieś długie, powiedzmy, żmudne oczekiwanie i musimy trochę inaczej sobie po prostu zająć umysł, powiedzmy, jakimiś myślami na tyle, żeby ten czas przebiegł nam tutaj szybciej. Natomiast we snach chyba bardziej wydaje mi się, że ten postrzeganie czasu jest raczej związane bardziej z takim naszym czasem biologicznym, czyli ta percepcja po prostu raczej funkcjonuje niezależnie od tego, ile minut upłynie na zegarku.
Ja niestety już muszę kończyć. Chciałbym pożegnać się z wszystkimi słuchaczami i dziękuję za udział w audycji. Do zobaczenia w przyszłości.
Dzięki wielkie, Mikołaju.
Powodzenia.
To w międzyczasie rozwinęła się tutaj troszkę zabawna wymiana zdań między słuchaczami na YouTube. Snawin pisze, na wzmocnienie mocy czakry dobre są kamienie, na przykład czaroid. Julius Cezar na to, jak nie kontrolujesz czakry pierwszej, dolnej, to tej skrocza, to śnią ci się gołe baby i tak powoli do góry. A Snawi na to, to moja czakra na dole jest najbardziej pracowita.
To ciekawe, akurat na tym się nie skupiałem, ja teraz właściwie akurat dostałem tą, jak mówiłem wcześniej, tą gutfelę i będę testował ją czakrę trzeciego oka, która pomoże mi jakoś może powiedzmy zajść się do mych snach, jeszcze bardziej pogłębić te doznania. Ale to ciekawe, że rzeczywiście chyba tutaj Juliusz Cezar jednak mimo wszystko świadomie lub nieświadomie pije do Freuda, że jednak to libido, czy powiedzmy jakby nasze jakieś popędy, czy coś, czego nam brakuje, najsilniej wypowiada się w snach. Tutaj akurat jeżeli chodzi o to, że tutaj najsłabiej działa ta czakra, więc akurat powiedzmy jej echo odbija się w trakcie.
Nie widzę tutaj żadnych nowych komentarzy odnoszących się do tematyki sennej.
Połączysz z nami, czy jest tutaj tylko duchem?
No, Robert cały czas jest podłączony do rozmowy.
Jestem, ale odłączony mikrofon mam.
No, on to powiedz coś, słuchaj. Zajmij jakieś stanowisko.
Nie wiem, ja zwykle wyjeżdżam ze swoim słynnym tekstem na koniec. Nie wiem, w czym mogę to stanowisko zająć, jakieś...
No. Do się tematu, jakichś powiedzmy różnych doświadczeń twoich albo twoich znajomych.
Że bardzo śledziłem dyskusję, więc nie za bardzo... Chcę coś powiedzieć.
Co, jeszcze jakieś pytania?
Już żadnych innych nowych pytań tutaj nie widzę. Jeszcze zerknę na naszą skrzynkę e-mailową, ale też coś mi się wydaje, że też tam nic nowego nie będzie. Nie ma pytań. Tak więc możemy chyba powolutku już kończyć. Panowie, jakieś parę słów podsumowania na koniec?
No, chciałem podziękować tej Kindze i Mikołajowi, że dzisiaj powiedzieli trochę coś od naszej swojej życia. mam nadzieję, że będą dalej tutaj podnosić sukcesy, a podobno się nie jakby stanie się poniekąd pomocne i chętniej będą sięgali po ten trakt.
Robert, słynny tekst na koniec.
Słynny, tak, że bym chciał zaprosić na nasz fanpage facebook.com/onairsociety. Niedługo może zostanie reaktywowana nasza strona stara na CBA, więc też chciałem na nią zaprosić, ale to już później długo podamy adres na naszym fanpage'u. No i zapraszam do dołączania, można spotkać wielu ciekawych ludzi, porozmawiać, wymienić się doświadczeniem, zdobyć doświadczenie. Zapraszam, jak chce ktoś dołączyć, to trzeba wypełnić formularz. Może podam taki formularz, bo na razie nie mamy takiego formularza. Mieliśmy kiedyś taki formularz w doku czytamy, bo teraz nie mamy strony, więc CTS-a nie można wypełnić. No i będzie można wtedy do nas dołączyć. No i tyle. Panu z kolorowych snów świadomych.
I Kinga?
No ja również dziękuję za dzisiaj Kamilowi i Mikołajowi. Zachęcam do dołączenia do ruchu, bo naprawdę nowe twarze nam się bardzo teraz przydadzą. I teraz mam takie pytanie od ciebie, Marku, bo pytałam o autopromocję wcześniej.
Oczywiście, nie widzę przeszkód.
A więc teraz się wypowiadam w imieniu organizatorów konwentu, który odbędzie się 1 lipca w Warszawie. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że rozmawialiśmy z kilkoma firmami, które deklarowały, że będą z nami pracować, że dały nam zielone światło. My się dogadaliśmy z aktorami z zagranicy, konkretnie z Tomem Ellisem, Lauren Sherman, Amy Carcio, Trisha Helfer i Kevinem Alejandro. Może Państwo kojarzą, tak? Chodzi głównie tutaj o aktorów z obsady serialu Lucifer, ale chociażby Tom Krau w serialu Rush, Lauren w Chicago Fire, Amy w Dexterze, Kevin w Arrow i tak dalej, tak? Więc jeśli ktokolwiek z Państwa ma, nie wiem, firmę, która mogłaby nas wesprzeć, bo jesteśmy w ciężkiej sytuacji i tego nie da się teraz ukryć, bo zostaliśmy bez sponsora z kontraktami wieszącymi do podpisów, więc kupię teraz się wycofać w tej sytuacji. Jeśli ktokolwiek mógłby nas wesprzeć, to prosimy o kontakt poprzez chociażby Facebooka na LucyCon Polska, nasz fanpage, na mail lucifer@gmail.com lub przez naszą stronę internetową lucyconvent.pl, która teraz co prawda nie do końca działa, bo jest w trakcie aktualizacji, ale jutro rano powinno być w porządku. Lub myślę, że jeśli ktoś nie zapamięta tych kontaktów, to nawet przez radio i Marek myślę, że przekaże kontakty, jeśli będzie taka sytuacja, bo mógłbyś, Marku, to zrobić?
To jest LucyCon 2017, jeżeli dobrze kojarzę.
Tak, dokładnie, o to wydarzenie chodzi. Także rozmawialiśmy z firmami, było zielone światło i się wycofali. Tak, dostaliśmy dzisiaj informację, że w to nie wchodzą. I
także zapiszę sobie wydarzenie na Facebooku LucyCon 2017. Link będzie oczywiście w opisie pod naszą audycją w archiwum. No i cóż, będziemy już powrótku kończyć. To była audycja Świadomy Sen na Drugi Świat. Dziś dyskutowaliśmy głównie o odnoszeniu sukcesu w sporcie dzięki LD, ale również pojawiło się kilka innych ciekawych wątków. Na dzisiaj już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnym odcinku.